Sito Byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzisiaj rozmawiam z panią Dorotą Janiszewską-Jakubiak, która jest dyrektorem Instytutu Polonika.
A moim rozmówcą jest Magdalena Gutowska, która jest szefową działu popularyzacji w naszym instytucie.
Instytut Polonika swoje projekty realizuje w ramach trzech programów strategicznych, czyli badamy, chronimy i popularyzujemy wiedzę o Polonikach. I zastanawiam się, czy trudno jest dbać o dziedzictwo?
No właściwie na takie pytanie można odpowiedzieć, że i trudno, i łatwo. Bo oczywiście przede wszystkim trzeba myśleć o dziedzictwie jako o dziedzictwie kulturowym, jako czymś, co jest dla nas bardzo ważne, dla naszej historii, dla zrozumienia tego, kim dzisiaj jesteśmy. A trochę trudno by nam było to zrozumieć, gdybyśmy dziedzictwo kulturowe i dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe ograniczali do granic współczesnej Polski. Dlatego, że współczesna Polska to właściwie część współczesnej Polski to jest część kraju, który przez wieki tworzył wspólnotę pod nazwą Rzeczpospolita. Rzeczpospolita obojga narodów, pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita. To jest tak naprawdę państwo, którego my też jesteśmy sukcesorem wspólnie z Ukraińcami, Białorusinami, Litwinami, również Łotyszami. Mamy tutaj wiele wątków wspólnej historii w państwie, które było wielonarodowe i wielokulturowe. W związku z tym nasza historia nie może się ograniczać tylko do historii i dziedzictwa kulturowego i zabytków na przykład na terenie Polski współczesnej. Żeby nas dobrze zrozumieć naszą historię, trzeba dbać również o to dziedzictwo kulturowe, które jest poza granicami kraju. Można to robić na różne sposoby. Można to robić przy pomocy choćby projektów badawczych, bo wiele wątków związanych z polską historią poza granicami kraju ciągle jest mało znana i nie do końca przebadana. I tutaj jest ogromne pole do popisu, jeśli chodzi zarówno o dawne ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, jak i historię polskiej emigracji i materialnych pamiątek związanych z tą historią. I tak samo możemy od razu powiedzieć o pracach konserwatorskich, bo oczywiście duża część tego dziedzictwa bardzo często wymaga zabiegów konserwatorskich. Tu szczególnie powiedzmy problemem są na przykład obiekty z terenów dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, zwłaszcza tych terenów, które obecnie wchodzą w skład Ukrainy, ponieważ to są takie tereny, które szczególnie ucierpiały zarówno podczas I i II wojny światowej, jak i podczas władzy sowieckiej. W związku z tym obiektów, którym potrzebna, niezbędna jest konserwacja, jest tam ciągle bardzo wiele. Natomiast czy łatwo, czy trudno jest takie projekty prowadzić? Nie jest łatwo, dlatego że z reguły są w przypadku prac konserwatorskich są to przede wszystkim projekty, które wymagają sporych nakładów finansowych. To jest jedna trudność, a druga trudność to też zgromadzenie odpowiedniego zespołu specjalistów, który taki projekt konserwatorski jest w stanie przygotować, bo to są zwykle projekty, które poprzedzone są na przykład badaniami. I potem w warunkach, kiedy jesteśmy oddaleni od Polski, zorganizować sobie swój warsztat pracy i tam prowadzić działania, których celem jest przywrócenie blasku jakiejś wspaniałej świątyni czy innemu obiektowi zabytkowemu. I trzecia rzecz właściwie, popularyzacja i edukacja też z pozoru. Wydaje się, że to jest może proste, ale proste nie jest, bo jak mówić o polskim dziedzictwie kulturowym do dzieci i młodzieży, że to nie jest takie wcale proste, to łatwo się przekonać, nawet przyglądając się projektom tym, które my próbujemy w tej chwili wprowadzać, czyli projektom filmowym, wystawienniczym, scenariuszom lekcji, zeszytom edukacyjnym dla dzieci. Staramy się przemawiać językiem dzieci młodszych, dzieci starszych, ale też i kierować nasze różne projekty popularyzatorskie w stronę tych osób, które tymi tematami do tej pory się nie zajmowały. Stąd pomysły na przykład na taki projekt jak wystawy prac Tytusa Brzozowskiego, który specjalnie dla Instytutu namalował serię prac związanych z polonikami w 12 miastach na świecie, a sam Tytus Brzozowski zaproszony przez nas do tego projektu jest bardzo znanym warszawskim architektem, a przede wszystkim akwarelistą. I współpraca z taką osobą jak Tytus Brzozowski daje nam nadzieję na to, że osoby, które do tej pory nie za bardzo interesowały się tematami związanymi z polonikami, trochę szerzej otworzą oczy, kiedy znajdą się na przykład w Chicago, Rzymie czy Paryżu i zaczną zwracać uwagę na te polskie ślady, które w tych miastach się znajdują, a nie zawsze one są takie bardzo oczywiste i niekoniecznie zawsze to musi być coś tak oczywistego jak pomnik Mickiewicza w Paryżu chociażby.
Nasi tu byli.
W czasie 4 lat istnienia Instytutu wydarzyło się bardzo dużo rzeczy i Instytut Polonika dotarł w miejsca znajdujące się na całym świecie. Natomiast ja chciałabym zatrzymać się na chwilę na terenie Ukrainy i ponieważ chciałabym podpytać o... No dobra, powiedzmy to sukcesy, o rzeczy, które naprawdę się udało, ale też o pewne wyzwania. Lwów jest takim miejscem, którym jest bliski sercu wielu Polakom, stąd jeśli mogłabym Cię prosić o powiedzenie o miejscach, z którymi Polonika się związała na dłużej, czyli Kaplica Barczewskich, Kaplica Krzyżanowskich, Kościół Pojezuicki i Katedra Łacińska, wszystkie te miejsca we Lwowie.
Lwów jest rzeczywiście przykładem takiego miasta, w którym obiektów związanych z polską historią jest całe mnóstwo. No niemal można powiedzieć, że właściwie niemal całe miasto jest związane z polską historią w jakiś sposób. I jest to też miasto, w którym jest bardzo wiele zabytków naprawdę wysokiej klasy. I tak się szczęśliwie złożyło, że dzięki współpracy ze służbami konserwatorskimi we Lwowie, ale też i z gospodarzami wielu lwowskich obiektów, mogliśmy prowadzić prace konserwatorskie. Te prace konserwatorskie rozpoczynało jeszcze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i beneficjenci programów ministra. Natomiast w tej chwili wiele z tych projektów prowadzi samodzielnie Instytut Polonika. I tak do takich obiektów, które są przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania, należą zwłaszcza lwowskie świątynie, takie jak Katedra Łacińska, czyli Katedra Rzymskokatolicka pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Niezwykły zabytek, ponieważ w dużym stopniu on zachował się w takim stanie, jak można go było oglądać przed II wojną światową. A tak dobrze w sumie zachowanych zabytków jest niewiele. To, że mówię o nim, że on jest dobrze zachowany, to nie znaczy, że nie potrzebuje prac konserwatorskich, bo jak pokazuje praktyka, od połowy lat 90. prace konserwatorskie stale są w tym kościele prowadzone. W tej chwili włączyliśmy się my jako Instytut Polonika, prowadząc bardzo duży projekt badawczy związany z katedrą, który jeszcze będzie trwał, bo jeszcze nie został zakończony, ale też rozpoczęliśmy prace konserwatorskie związane na przykład z konserwacją malowideł Stanisława Stroińskiego, czyli jednego z najwybitniejszych artystów epoki baroku, którego pracę znaleźć można właśnie w świątyniach na terenie Lwowa czy ziemi lwowskiej. Drugim takim miejscem, gdzie też takim najważniejszym zabytkiem, można powiedzieć, są malowidła ścienne, jest dawny kościół jezuitów, a obecnie cerkiew garnizonowa świętych Piotra i Pawła, w której znajdują się malowidła Franciszka i Sebastiana Ecksteinów. Malowidła, które były w bardzo złym stanie zachowania, co wynikało między innymi z tego, że przez wiele lat kościół był zamknięty, był magazynem, w którym przechowywano między innymi dawne zbiory ossolińskie częściowo, a także różnego rodzaju dublety bibliotek lwowskich. końcu udało się opróżnić Kościół z tych obiektów i z tych księgozbiorów i z tych materiałów bibliotecznych, które trafiły do właściwego miejsca przechowywania, bo też sposób ich przechowywania nie był odpowiedni w dawnym kościele jezuickim. Natomiast sam kościół został przekazany cerkwi grekokatolickiej, która rozpoczęła pracę konserwatorskie i remontowe w kościele. I parafia grekokatolicka nawiązała współpracę początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, z doktorem Pawłem Bolińskim, i ta współpraca rozszerzyła się z początkowej takiej współpracy, która była między innymi warsztatami dla polskich i ukraińskich konserwatorów. Ta praca zamieniła się w ogromny projekt konserwatorski, finansowany najpierw przez Ministerstwo Kultury, a przez ostatnie 4 lata właśnie przez Instytut Polonika, finansowany zresztą, dodam, wspólnie z parafią, która to parafia grekokatolicka finansowała przez te 4 lata rusztowania w kościele, a proszę mi wierzyć, że jest to wydatek niebagatelny. Natomiast w 2021 roku zakończyły się prace przy nawie głównej, przy malowidłach w nawie głównej, no i w tej chwili będzie można już podziwiać niezwykły efekt wspólnej pracy polsko-ukraińskiego zespołu pod kierunkiem doktora Pawła Bolińskiego z Krakowa.
Nasi tu byli.
Kolejne miejsca, w których pracowaliśmy we Lwowie, to na przykład Katedra Ormiańska. Miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć, kiedy się do Lwowa przyjeżdża, ponieważ jest to miejsce o niezwykłej zupełnie atmosferze, o niezwykłym wnętrzu, niesamowitej grze świateł i wspaniałe malowidła Jana Henryka Rozena, które tam się znajdują, bardzo to fajnie to wnętrze podkreślają. Natomiast nasz instytut pracował między innymi przy konserwacji obiektu, który został zaprojektowany nie przez Jana Henryka Rozena, ale na początku XX wieku przez Józefa Mehofera, i mówię tutaj o mozaice w kopule nad najstarszą częścią katedry. Kolejne miejsce to na przykład jeden z niewielu czynnych w czasach sowieckich kościołów, kościół świętego Antoniego przy ulicy Łyczakowskiej. A jak pójdziemy dalej w stronę Łyczakowa, to dojdziemy do cmentarza Łyczakowskiego, który od lat już jest objęty opieką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od 4 lat również opieką Instytutu Polonika. Z tym, że my się nie skupiamy raczej na konserwacji poszczególnych nagrobków, natomiast staramy się organizować pracę przy największych kaplicach grobowych, wielkogabarytowych. Zaczęliśmy od kaplicy Krzyżanowskich. Dzięki współpracy z firmą polską Monument Service, z polskimi i ukraińskimi konserwatorami, prace przy kaplicy Krzyżanowskich, nazywanej kaplicą z chimerami, już się zakończyły, a w 2021 roku kończą się prace przy kaplicy Barczewskich i rozpoczęły się prace z kolei przy kolejnej kaplicy, którą mam nadzieję zakończymy te prace w 2022 roku. Oczywiście wiele czynników nam tutaj przeszkadza w tej pracy w ostatnim czasie, bo niestety tym takim czynnikiem najbardziej utrudniającym pracę jest po prostu pandemia i te problemy jakoś staramy się pokonywać, no ale niestety czasami sprawiają nam spore trudności.
To prawda, przy czym Instytut nie zwalnia w ogóle.
Nie staramy się nie zwalniać, zarówno dzięki determinacji pracowników Instytutu, jak i współpracujących z nami badaczy, konserwatorów zabytków, czy ekspertów w różnych dziedzinach, bo też często korzystamy z pomocy specjalistów, którzy niekoniecznie są konserwatorami. Przykładem takich specjalistów są na przykład inżynierowie pracujący w Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym z naszych współpracowników jest osoba, która zajmuje się stabilizacją skarb, co jest niezwykle ważne w przypadku chociażby cmentarzy wileńskich. Pan pułkownik Chmielewski był ekspertem na przykład w projekcie związanych z pracami konserwatorskimi na cmentarzu na Rossie.
Projekty, które są realizowane w Instytucie, pozwalają na współpracę specjalistów z bardzo wielu różnych dziedzin. To widać w tym, co jest realizowane, jak jest realizowane. To pokazuje też, gdzie się znajdujemy. I chciałam Cię zapytać o takie poloniki, które są szczególnie Tobie bliskie. A zadaję to pytanie dlatego, ponieważ w przekonaniu bardzo wielu osób jesteś lepsza od Google'a, jeśli chodzi o tematykę polonikową. W związku z tym to jedyna opcja teraz zadać pytanie.
Trochę jest tak z tymi ulubionymi polonikami, że wiele z takich ulubionych poloników to są po prostu te obiekty przy pracach, przy konserwacji których, czy przy badaniach, nad którymi pracowałam przez ostatnich 20 mniej więcej lat. I te z reguły są mi najbliższe. Wśród takich szczególnych przeze mnie ulubionych miejsc jest chociażby wspomniana Ładgalia i Krasław i prace konserwatorskie, które przez kilka lat toczyły się w tym kościele, ale też na przykład Jodhpur, bo też miałam okazję właśnie przy tym projekcie związanym z konserwacją malowideł w Jodhpurze i w Morwi przez lata pracować, też konsultować filmy i wystawy związane z tymi polonikami, a są one też niezwykle ciekawe, barwne, bardzo dekoracyjne, więc też myślę, że jeśli Państwo sobie zobaczycie choćby w internecie hasło Jodhpur i Stefan Norblin, no to zrozumiecie bardzo szybko, o czym mówię, jak fajne i dekoracyjne jest to malarstwo. Ale są też takie miejsca bardziej odległe i kolekcje, które bardzo mnie też interesowały i obiekty w tych kolekcjach, które też bardzo lubię. To są na przykład zbiory niektórych instytucji amerykańskich, również tych instytucji, które są instytucjami emigracyjnymi. Na pewno takim miejscem, które bardzo lubię, które ma niezwykle ciekawe zbiory, jest Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago, które dysponuje chyba największą kolekcją związaną z wystawą światową w Nowym Jorku w 1939 roku. To jest bardzo ciekawy zestaw obiektów związanych z polskim życiem artystycznym i kulturą polską lat 20. i 30. Jest tam wiele nazwisk twórców, którzy potem na przykład poszli zupełnie inną drogą artystyczną. Są też tam prace niektórych twórców, których na przykład dorobek zginął bądź został zniszczony w czasie II wojny światowej. Przykładem choćby obraz Józefa Czapskiego Gołębnik, który znajduje się właśnie w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce, który jest jednym z bardzo niewielu przykładów zachowanych przedwojennych dzieł tego malarza, które praktycznie zostały niemal w 100% zniszczone wraz z Warszawą. Także to jest też takie miejsce, które lubię, ale też na przykład bardzo ciekawe są kolekcje Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Bardzo ciekawe są zbiory takich instytucji jak Instytut Piłsudskiego w Nowym Jorku, czy Polski Instytut Naukowy, czy tak zwana Piasa. To są miejsca artystyczne, to polonika niemal zupełnie nieznane i miejsca, które też nie zawsze są odwiedzane przez Polaków. Ale też są takie miejsca, które są zupełną niespodzianką, kiedy dowiadujemy się, że tak naprawdę można je określić mianem poloników, bo mianem poloników można określić nawet Łuk Triumfalny w Paryżu, a to dlatego, że na owym Łuku Triumfalnym znajdują się nazwiska polskich generałów, które łatwo odszukać, kiedy pod tym łukiem staniemy. Okazuje się, że pomnik patronki Paryża świętej Genowefy, znajdujący się przy moście niedaleko Biblioteki Polskiej w Paryżu, która też z kolei jest bardzo takim niesamowitym miejscem, jeśli chodzi o polonika, to jest też dzieło potomka powstańca styczniowego, artysty rzeźbiarza Paula Landowskiego, którego z kolei chyba najbardziej znane dzieło, ale zupełnie nie kojarzone właściwie jako polonik, to jest ogromna rzeźba Chrystusa w Ameryce Południowej, która góruje nad Rio de Janeiro.
Tu byli.
miałam taki pomysł, żeby zapytać Cię o to, o czym marzy osoba, która wie wszystko o polonikach, ale w trakcie naszej rozmowy trochę to zmieniłam, ponieważ zapytam Cię, czy wyobrażasz sobie zajmować się czymś innym niż poloniki? Bo ja mam wrażenie, że nie.
Znaczy teraz już chyba nie, dlatego że tak długo się tym zajmuję i dlaczego się tym zajmuję? Dlatego, że to jest bardzo ciekawe i dlatego, że ciągle dowiaduję się nowych rzeczy, ciągle dowiaduję się o nowych miejscach, ciągle poznaję nowe postacie, artystów, architektów, którzy prowadzili najróżniejszego rodzaju projekty poza granicami kraju, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. To są też miejsca, które dzięki pracy nad polonikami miałam okazję poznać. Miejsca niezwykłe, takie jak Gruzja chociażby, gdzie jest wspaniałe dziedzictwo polskich architektów i artystów, czy wspomniane chociażby Indie i Jodhpur, no, których zapewne gdybym nie zajmowała się akurat tematem poloników, być może nigdy bym nie dotarła i nie miała też świadomości, że takie obiekty można tam znaleźć. Także to jest zawsze jakaś nowa historia, nowe obiekty, nowe działania, nowe pomysły. No i dlatego ta praca się po prostu nie nudzi.
Ostatnie pytanie techniczne. Mam pomysł i co dalej? Chciałabym coś zrobić dla dziedzictwa. Czy mogę podjąć współpracę z Instytutem?
Jak najbardziej. I można taką współpracę podjąć, będąc specjalistą w jakiejś dziedzinie, czyli na przykład historykiem sztuki, czy konserwatorem zabytków. Można zgłosić swój projekt do Instytutu, w zależności od tego, czy to jest projekt badawczy, czy popularyzatorski, czy konserwatorski, można go zgłosić do nas, a my albo zaproponujemy współpracę, albo też na przykład zaproponujemy złożenie wniosku do któregoś z programów, którymi się opiekujemy. Opiekujemy się programem ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, do którego beneficjenci mogą składać wnioski o prace konserwatorskie, o prace inwentaryzacyjne. To jest program skierowany na przykład do organizacji pozarządowych, ale nie tylko. I jest też program Wolontariat. To jest taki program, do którego może zgłosić się taka organizacja i takie osoby, które nie są specjalistami w danej dziedzinie, ale chciałyby w jakiś sposób zaopiekować się dziedzictwem kulturowym znajdującym się poza granicami kraju. I stąd formuła takiego programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą myślnik wolontariat, czyli projekty realizowane w formule wolontariatu, ale pod nadzorem specjalisty, historyka sztuki, konserwatora zabytków. I takich projektów jest już bardzo wiele, zrealizowanych, takie, które się toczą i takie, które mam nadzieję, że będą też kontynuowane w kolejnych latach. To jest na przykład opieka nad cmentarzami poza granicami kraju, bo takich projektów akurat w tym programie jest na pewno najwięcej.
Bardzo dziękuję. To była Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.